Ja się nazywam Kasia Czajka i prowadzę vloga Zwierz Popkulturalny. Prezentacja, którą dzisiaj zobaczycie, była już raz zaprezentowana na Polkonie w tym roku i ma trzy autorki. To jestem ja, to jest Janna Cyt i Magda Katia Kozłowska, którą może, jeśli jesteście z fanem domu Supernaturala, kojarzycie. Ona się tam bardzo mocno udziela. Tylko ja mogłam tu przyjechać i zapytałam je, czy mogłabym opowiedzieć o tym w Toruniu. I dostałam ich zgodę, niemniej nie jestem osobistą autorką całej prezentacji, jestem tylko jedną z trzech autorek. Natomiast umiem opowiedzieć o całości. Pomysł na ten panel przyszedł nam do głowy stąd, że pojęcie fangirl jest pojęciem, z którego my bardzo często korzystamy jako członkowie fandomu. I z którego często korzysta się poza fandomem. I mamy wrażenie, że z jednej strony nie do końca jest ono zdefiniowane i co udowodni, nie do końca daje się stuprocentowo zdefiniować, a po drugie bardzo często pojęcie fangirl funkcjonuje w takim znaczeniu pejoratywnym, jako no, taka fanka, prawda, piszcząca, widząca Justina Biebera czy One Direction, co wydawało nam się taką interpretacją bardzo niekorzystną i stąd też taka prezentacja, która jest po części omówieniem samego pojęcia, a po części także próbą zastanowienia się, co w tym pojęciu się mieści. Znaczy, trzeba rozumieć kilku definicji. Ogólnie fangirl funkcjonuje w ramach pojęcia fandomu i wszystkie przedstawione tutaj definicje to nie są definicje naukowe, to są takie najbardziej ogólne definicje, bardzo często intuicyjne, to jakby na poziom przyszłej dyskusji, jak mi to powiedzieć. To jest absolutnie przecudowny obrazek, który idealnie pokazuje, czego w zakresie kultury popularnej można być fanem. Mam wrażenie, że sporo osób na pewno znalazłoby mnóstwo radochy w rozpoznawaniu wszystkich fandomów. Oczywiście określenie fandom wiąże się ściśle z kulturą popularną, ściśle ze światem seriali, science fiction, fantasy, ale nie oznacza to, że jest zawężony tylko do tych pojęć. Można być w fandomie danego aktora na przykład, to także się zdarza, czy zespołu muzycznego. Ale jakby to jest tylko nasza decyzja, że to określenie fandom wykorzystujemy wyłącznie do kultury popularnej. Można byłoby się zastanowić, czy na przykład nie istnieje w Polsce takie jak fandom Sienkiewicza. Biorąc pod uwagę, ile osób potrafi cytować całe pasusy z Potopu, gra w gry karciane związane z książką, czy nie wiem, co roku urządza oficjalne oglądanie wszystkich ekranizacji. Niemniej jednak znam takie osoby, co prawda wszystkie studiowały jednocześnie historię, ale znam takie osoby. W każdym razie można przyjąć, że to pojęcie fandom to jest moje ulubione znalezione na tamte zdjęcie, które doskonale ilustruje zjawisko fandomu. To znaczy to, co może, co jakby ten cokolwiek, to jest The Show, natomiast może to być książka, film, cokolwiek, może być to. Jest to taka nadbudowa, tylko taki lekki, wystający powierzchni góry lodowej, natomiast w fandomie mieszczą się wszystkie rozszerzenia, dyskusje, polemiki, 400 stron dyskusji na forum gry o tron, jaka tam jest naprawdę religia i jak działa. Fandom bardzo często poszerza uniwersum, w którym dzieje się dany program, przepraszam, bo między mną a czasami jest mnóstwo kapli. Dzieje się dany program, czy też tu toczą się dyskusje, spory, pytania. Bardzo to ładnie to ilustruje. Właśnie, kiedy zaczynamy rozmawiać o fanach, to od razu pojawia się u nas pewne zawężenie, że fangirl, fanboy to pojęcie z zakresu kultury popularnej, kultury masowej. Także pojęcie, o którym wyczuwamy po części, że jest nowe. To zdjęcie przedstawiające biednych policjantów, to zdjęcie fanek czekających na Beatlesów. Dzisiaj, kiedy mówi się o fankach boys bandów czy innego rodzaju, no na przykład Justina Biebera, podaje się ich niewyobrażalne zachowanie polegające na czekaniu godzinami, sprzedawaniu na Allegro butelki, z której bił Justin Bieber. Fanki Beatlesów nie były inne. To, że Beatlesi okazali się muzycznie jednym z najważniejszych zespołów XX wieku, nie zmienia faktu, że jedna z fanek zapakowała się w paczkę i wysłała się zespołowi cudemiotu ratowano. To jest ważne, bo to daje nam pewien kontekst historyczny. Pewne schematy zachowań mogą się pojawić w odniesieniu do bardzo wielu rzeczy. Z kolei fandom Harry'ego Pottera był bardzo, bardzo akceptowalnym fandomem, kiedy się pojawił. Ponieważ był film, była książka, organizowano oficjalne spotkania. Bycie fanem Harry'ego Pottera w pewnym przedziale wiekowym nie było obciachem, nie było traktowane jako coś dziwnego. I poza kilkoma osobami, które stwierdziły, że dzieci zaczną wierzyć naprawdę w magię, był to fandom kompletnie akceptowany. Coś ciekawe, kiedy widzimy zdjęcie z meczu, to zastanówmy się. Mamy fana drużyny piłkarskiej, który wie absolutnie wszystko o wszystkich zawodnikach tej drużyny. Maluje swoją twarz na kolory drużyny, spędza długie godziny rozmawiając o drużynie, czeka godzinami, żeby kupić sobie ten karnet wiernego kibica. Czemu on się różni od tej fanki, która godzinami czeka na ten, na bilet? Na pola McCartneya można było, teraz można było wejść bez kolejki, ale wtedy na pola McCartneya. Problem właśnie polega na tym, że te zjawiska społecznie nie są od siebie takie różne. Różne jest ich nasze postrzeganie, a także postrzeganie pojęć związanych z tym światem. Myślmy na potrzebę tego panelu i w ogóle tej rozmowy. Przyjęliśmy, że fanboy i fangirl to osoba, która odróżni się od fana, od takiego zwykłego wielbiciela, bardziej emocjonalnym podejściem. To jest osoba, której nie jest wszystko jedno, która się cieszy, smuci, czeka, emocjonuje na trochę bardziej emocjonalnym poziomie niż osoba, która po prostu coś lubi. Dajmy na to, że normalny fan pójdzie do sklepu i kupi płytę i odsłucha mu przebój. Czy na przykład fan serialu będzie czekał na następny odcinek? Fanka czy fanboy czy fangirl między jednym a drugim odcinkiem zdąży przeczytać 4 fanfiki, dać głęboką dyskusję na temat butów, upleść wianek, czy coś w tym stylu. Wybraliśmy tu kilka pojęć, które funkcjonują w ramach dyskusji o wielbicielach kultury popularnej, które mają różne płaszczyzny. Z jednej strony mamy fana, czy w tłumaczeniu na polski wielbiciela. To właśnie jest taka osoba, która coś lubi, ale lubi to w bardzo akceptowalnym zakresie. W bardzo akceptowalnym zakresie. To znaczy jakby każde wysło kultury popularnej jest między innymi nastawione na to, żeby tworzyć jakichś fanów. Ale niekoniecznie tych fanów najbardziej zaangażowanych, ponieważ osoba, która coś lubi, jest bezpieczna. Fanboy jest o tyle niebezpieczna, że podejście emocjonalne wiąże się także z podejściem krytycznym. Dużo trudniej zadowolić fanboy czy fangirl, ponieważ oni mają oprócz pojęcia, jakie to super, także pojęcie, że chcieliby, żeby to było jak najlepiej. Mamy nerda, którego w Polsce bardzo często korzysta się na zamiennie z geekiem. No, nerd funkcjonuje bardziej w takim, takie było kiedyś w Polsce słowo jajogłowy się nazywało. Znaczy bardziej w takim zakresie nauki, może trochę lekkiego kujoństwa, albo na przykład, że fizyka jest fajna. Nie no, ja wierzę, że fizyka jest fajna. Ktoś mi to kiedyś udowodni, ale myśmy odróżnili geeka od geek girl, ponieważ ja pamiętam, jak ktoś mi napisał w internecie pochwałę na temat mojego bloga. Pochwała tak brzmiała, uwaga, cytuję. Zwierz popkulturalny udowadnia, że istnieją geek girl, które swojego geekostwa nie ograniczają do noszenia okularów. Okej. I to jest problem, ponieważ geek girl, jeśli weźmiemy, że geek to nie tylko osoba, która jest zainteresowana kulturą popularną, ale także między innymi nowymi technologiami, bo taki jest także wymiar tego słowa, to geek girl bardzo często spotykają się, może mniej w Polsce, gdzie w ogóle bycie fanem wszystkich nas wypycha na jakiś margines, ale na przykład spotykają się w Stanach Zjednoczonych i pewnie też w Polsce z takim poczuciem, że muszą bardziej udowadniać, że naprawdę się tym interesują i naprawdę wiedzą, co jest w komputerze w środku i naprawdę lubią komputery. Co się tyczy do fangirl i fanboy, to oba te pojęcia bywają używane jako określenia negatywne. Dziękuję, negatywne, ale w dwóch różnych kontekstach. Fanboy to jest taki no life, to znaczy bardzo często, jeśli ktoś jest jakimś fanboyem, no to on sobie czym się kompensuje to swoje fanboystwo. Niemniej jest to pojęcie, które wydaje się być dużo rzadziej wykorzystywane jako w znaczeniu negatywnym. Dużo w ogóle mniej weszło do naszego języka, dużo rzadziej mówi się o fanboyach. Natomiast fangirl, no w takim jakby popularnej wizji to są te straszne tłumy piszczących dziewcząt, które omdlewają wysyłają kompromitujące listy swoim, swoim ulubionym aktorom, śledzą ich i zachowują się koszmarnie. W 2008 wyprowadzono badania online, w których zadano pytanie o konotację pojęcia fangirl. No i tutaj wydaje się, że pojawia się cały... badania były robione w Wielkiej Brytanii, to widać, nie? Pojawia się całe spektrum tych pojęć. No i właśnie tutaj mamy jakby w całym tym, w tych badaniach pojawiły nam się takie dwie strony tego pojęcia. Z jednej strony ta entuzjastyczna. Słuchajcie, entuzjazm nie jest niczym złym, to nie jest negatywne określenie. Entuzjastyczna, lojalna dziewczyna, która interesuje się sci-fi i fantasy i w ogóle jest okej. Okay. A z drugiej strony ta obsesyjna, piszcząca fanka, której się boimy. I to moim zdaniem bardzo dobrze pokazuje, jak to pojęcie działa w zależności prawdopodobnie od tego, jak dobrze osoba, która ten fangilizm opisała tutaj, go postrzega. Natomiast jest bardzo, bardzo ciekawe, że wydaje mi się, że to pojęcie entuzjastyczna, oddana, to znaczy ten entuzjazm, to podejście, nie chodzi o nawet o wzór zachowań, ale o wzór pewnego stosunku do wytworu kultury popularnej. To znaczy właśnie tu jest zaznaczony ten entuzjazm. To są cytaty, dosyć długie. Mi się wydaje, że pierwszy jest niesłychanie ważny, czyli to jest, dotyczy tego, że z jednej strony mamy, to świetny jest przykład One Direction. Ostatnio wszedł do kin film na podstawie o One Direction, który wyreżyserował ten sam reżyser, który reżyserował Super Size Me, czyli porządny reżyser kina dokumentalnego. I on powiedział, że on nakręcił ten film, ponieważ jego zdaniem nie ma wielkiej różnicy między fanami futbolu a fankami One Direction. A z drugiej strony to jest właśnie to, co moim zdaniem jest bardzo symptomatyczne. Wszystkie duże zespoły, które teraz wchodzą, które teraz grają muzykę, czy nawet bardzo duża część programów telewizyjnych jest nastawionych na wytworzenie fanów. Fanów, którzy podchodzą bardzo, bardzo entuzjastycznie. One Direction jest idealnie skrojone pod fanki, tak samo jak było Backstreet Boys stworzone pod fanki, tak samo jak Take That było stworzone pod fanki i cofając się aż do Beatlesu spokojnie możemy to przeprowadzić. A jednocześnie, kiedy fanki odpowiadają tak, jak wywołano tą reakcję, to się z nich śmiejemy i mówimy, głupie dziewczyny piszczą. Prawda jest taka, że wywołanie tej reakcji nie jest trudne. Dziewczyny w pewnym wieku, między tam 13 a 16 rokiem życia, dużo łatwiej poddają się tego typu, może nie tyle manipulacji, ale co pewnego stworzeniu przestrzeni, wobec której mogą entuzjastycznie się zachowywać. A potem mamy artykuły takie jak nie tak dawno temu w Gazecie Wyborczej, gdzie pokazywano fanki One Direction jako absolutnie, absolutnie szalone i w ogóle szpital psychiatryczny na lewo. Co jest moim zdaniem dosyć symptomatyczne. To znaczy z jednej strony wywołujemy pewną reakcję, z drugiej strony każemy potem dziewczyny, głównie młode dziewczyny, za to, że odpowiadają tak, jak chcieliśmy. To jest bardzo ciekawe, bo to jest cytat, który jedną rzecz jeszcze udowadnia, że to nie chodzi o żaden, że ten, to podejście nie jest związane z żadnym konkretnym wytworem, tylko jest związane z tym, że to się odtwarza. Znaczy, fakt, że mamy teraz lepszy zapis i lepszą możliwość oglądania tego, jak działają mechanizmy fangirlizmu oraz jednocześnie mamy, pojawia się internet, w związku z tym istnieje kolejna przestrzeń, na której można ten fangirlizm powiedzieć, nie znaczy, że to jest cokolwiek nowego. Co prawda, oczywiście, fanki bardzo mocno są związane z kulturą popularną i jej rozwojem, ale same reakcje i zachowania nie są niczym nowym. Pamiętajmy, że jednak fanfic nie narodził się w internecie. Fanfic jest dużo, dużo starszy, prawda? Pierwsze oficjalne fanfiki były związane z Star Trekiem, pierwszym, z TOS-em i rozsyłane w fanzinach. I były to pierwsze oficjalne slashowe fanfiki, prawda? Jak ktoś obejrzał TOS, no to nie napisać slashowego fanfika o Spoku i Kirku, to aż ty. Słuchajcie, ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ Mateczynkiem uznałyśmy za tabu, dlatego że między innymi to jest miejsce, które pozwala stworzyć w internecie, to jest przestrzeń bezpieczna. To jest przestrzeń, w której zachowania związane z fangirlizmem nie są w żaden sposób piętnowane, są normalne. Są też przestrzenią, gdzie można spotkać podobne sobie osoby i w ramach tych znajomości przesyłać sobie informacje. Internet zastąpił tradycyjne fankluby, zastąpił tradycyjne fanziny, ale więzi, jakie się wytwarzają, są jak najbardziej prawdziwe. Nie wiem, czy miałyście takie doświadczenia, ale tutaj właśnie Katia, z którą ja robiłam tę prezentację, opowiadała na Polkonie, że ona jest wielką fanką Supernatural. No i była jej znajoma, którą właśnie poznała przez internet, też właśnie chyba tam, jechała na konwent, na którym był Magrzeb. No i ona strasznie zazdrościła, a kiedy tamta wróciła z tego konwentu, napisała, że ma dla niej mały prezent. Słuchajcie, małym prezentem okazało się być, uwaga, zdjęcie Kaci, podpisane przez Marka Szparta. I dlaczego to było zdjęcie Kaci? Otóż tamta powiedziała, że skoro jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że Katia kiedykolwiek zobaczyła Marka Szparta, to przynajmniej Mark Szepard widział ją. To jest absolutnie rozczulające, ale właśnie ja z kolei miałam taki przypadek, że moja czytelniczka, która jest wielką fanką teatru brytyjskiego, jeździ do Londynu kilka razy, zawsze mi przywozi autografy, więc ja tam się nie ruszam z domu, tylko czekam. No ale kiedyś o pierwszej w nocy dzwoni do mnie i mówi: Kaśka, nie rusza się przed komputerem. Mówię: no dobrze, no nie pójdę się myć, będę siedzieć przed tym komputerem. Siedzę przed tym komputerem. Słuchajcie, o 1:15 wrzuciłam filmik. Okazało się, że po spektaklu udało się złapać Stephena Fry i poprosiła go, żeby powiedział kilka słów do polskich fanów. No więc ja siedzę, słuchajcie, o tej pierwszej w nocy i w swoim mieszkanku w Warszawie i Stephen Fry mówi, że mnie pozdrawia. Rozumiecie? I są to absolutnie, mimo że powstały przez internet, są to jak te absolutnie najpoważniejsze więzi. Jednocześnie to mi się wydaje, to jest bardzo fajne, co pokazuje, że to jest społeczne, że to są pewne społeczności, w których pewne rzeczy zachodzą, to jest znowu kwestie językowe. To znaczy, jeśli ktoś siedzi w fandomie, to wie, co to jest OTP, prawda? Wie, co to jest ASDFGHIJKL. Rozumie gif z wybuchającymi jajnikami, prawda? To takie. I słuchajcie, to wszystko świadczy o tym, że mamy do czynienia ze społecznością, którą łączy nie przedmiot, który fanują. Bo ja zrozumiem, jak ktoś napisze całą linijkę z klawiatury w odniesieniu do Supernatural, może Supernatural nie oglądam. Tylko to świadczy o tym, że mamy do czynienia z pewną społecznością funkcjonującą na pewnych ustalonych z góry zasadach, która się wzajemnie rozumie, która posługuje się tym samym językiem i to językiem na tyle charyzmatycznym, że kiedy ktoś by na przykład przeczytał część wymiany zdań, to mógłby nie zrozumieć co drugie słowo. Wydaje mi się, że teoretycznie jest to jakby z boku naszego tematu, ponieważ jest to mowa o geeku, ale wydaje mi się, że można zamienić geek na fangirl i byłoby w porządku. Mówi to Simon Pegg, dyplomowany geek, ponieważ swoją pracę licencjacką napisał o Gwiezdnych Wojnach. Więc wiecie, to jest człowiek, który ma na to papiery. Ale właśnie to jest bardzo, bardzo fajne, że tym naszym zdaniem, tym co pozytywnie wymienia, wyróżnia fangirl, to jest entuzjazm. I teraz pytanie. Entuzjazm można w dwie strony wykorzystać. Można go wykorzystać pozytywnie, jako najlepszy mechanizm działań społecznych, jako coś, co zachęca nas, żeby pojechać do Torunia i wygłosić prelekcję. Można oczywiście także siedzieć i piszczeć. Ale to, co z tym entuzjazmem zrobimy, zależy od jednostki. Sam entuzjazm, samo podejście emocjonalne, sam fakt, że zależy ci na czymś, to jest fikcyjne, nie jest. Ludzie są entuzjastyczni, jeśli chodzi o poglądy polityczne. A one są czasem głównie fikcyjne, jak to, co oglądamy w telewizji. I teraz tak. Co uznałyśmy za takie charakterystyczne zachowanie? Przede wszystkim trzeba mieć w co fanić. Nieobjęty żadnymi prawami. I może to być albo postać z filmu, albo sam film, albo aktor. Tutaj jest oczywiście ta granica, no bo albo często może być to jedno i drugie. Kolejna rzecz to uzależnienie codziennego składu dnia od... Może nie codziennego, ale na przykład gdybym wiedziała, że będzie premiera pierwszego odcinka trzeciego sezonu Sherlocka i mogłam w tym samym momencie wyjechać na wakacje, to bym została to. Często bezkrytyczny stosunek. No to jest... To zależy. Wydaje mi się, że ten bezkrytyczny stosunek możemy ująć w ten sposób, że ja mogę krytykować każdy poszczególny odcinek Doktora Who, ale to jest najgenialniejsze zagranie na świecie. Wydaje mi się, że oczywiście częściej bezkrytyczny stosunek występuje w stosunku do aktorów na przykład. Znaczy widzi się czasem, rzeczywiście część fanów, które przechodzą przez tą granicę, to jest normalny człowiek, który zagra jakąś tam rolę i może mieć wady i zalety. No on jest cudowny, wspaniały, nie ma żadnych wad. I na dodatek jest wolny i żeby taki pozostał. Natomiast zarówno zachowania pozytywne, jak i to, co możemy nazwać psychofaństwem, nie jest tak naprawdę wpisane w... Jest, to już mówiłam, kwestią wyboru. Nie ma założenia, że każda dziewczyna, która wybierze sobie, czy chłopak, który wybierze sobie temat, czy przedmiot, który będzie fanować, natychmiast popadnie w psychofaństwo. Zdarza się. Oczywiście, każdemu. Ale bardziej wydaje się, że to jest predyspozycja psychiczna. Mamy całą gamę zachowań fanek, które możemy włożyć w taki... które nie są ani dobre, ani złe, które są, można powiedzieć, dyskusyjne. Z jednej strony mamy, to się nazywa setlock. Są to fanki, które przychodziły codziennie na plan Sherlocka. I z jednej strony to było fajne, jak widzicie, aktorom to nie przeszkadzało. Z drugiej strony, po pierwsze, wymagało to dostosowania produkcji. Nie wiem, czy wiecie, nakręcono trochę fałszywych scen. Ponieważ jest tyle zdjęć z planu, że nie dałoby się zachować tajemnicy. Z drugiej strony, no, na przykład gdzieś tam krążyła jakaś historia, że no, Benedict po zakończonych zdjęciach wsiadł do taksówki, pokazuje komuś telefon z adresem. No i dziewczyna, która miałaby teoretycznie szansę dojrzeć ten adres, zostaje opanowana przez kilka dziewcząt, które chcą wiedzieć, gdzie on jest. I rozumiecie, to są takie z pogranicza. Przyjście na plan serialu, twojego ulubionego serialu, który kręcą, nie jest w tym nic złego. Ja sama znam dziewczyny, które tam były, które mówiły, że nie było w tym nic złego, że to było bardzo sympatyczne przeżycie, można było sobie pogadać, jak aktorzy podchodzili, rozmawiali, też im było miło. Z drugiej strony zawsze można przekroczyć tą granicę. Tutaj, żeby pokazać, jakby, no bo pamiętajmy, że jednak my prawdopodobnie w większości stanowimy dosyć specyficzny rodzaj fangirl, natomiast głównie jest to jednak zjawisko, które pojawia się przynajmniej w tym ogólnym odbiorze w kulturze popularnej, zwłaszcza w muzyce. Otóż kilka lat temu, dokładnie w 2012. O tam, czas leci. Pojawiła się plotka w internecie, że Justin Bieber został zdiagnozowany i że ma raka. I ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest taki zwyczaj, że jeśli ktoś z twojego bliskiego otoczenia ma raka, to goli się głowy. I na przykład bardzo często robią to dzieci w szkołach, robią to pracownicy na zasadzie takiego solidarności i wsparcia. Część fanek Biebera zgodziła sobie głowę. I teraz pojawiło się to w internecie jako coś absolutnie wyśmiewanego, na zasadzie, Boże, jakie głupie dziewczątka zgubiły sobie głowę, a to była tylko plotka. Ale z drugiej strony, czy to jest w takim akcie? No, jest to teoretycznie trochę psychofaństwa, ale z drugiej strony, jeśli to jest kulturalnie dopuszczalne, że osoba, o którą dbamy, gdyby była chodziła do naszej klasy, zgubilibyśmy głowę, to sam akt sam w sobie nie jest zły. Oczywiście, może być interpretowany jako przejaw psychofaństwa, ale jednocześnie może być przejawem, dosyć powiedziałabym, takiego poczucia, że jest to osoba dla mnie ważna i chcę pokazać jej wsparcie. W związku z tym to wszystko jest kwestią pewnej interpretacji. Niestety tego chyba się nie uda puścić. Nie, chyba niestety. To jest bardzo fajny filmik, tego wam streszczę. Nie ma nic lepszego niż osoba streszczająca filmy. To jest filmik, na którym to jest Jimmy Kimmel, który prowadzi taki program w telewizji amerykańskiej. Ja on przed koncertem Biebera wysłał swoich dziennikarzy, żeby porozmawiać z fankami. I to jest filmik przerażający. Ja tam jest na przykład pytanie. Czy wiesz, że Justin Bieber ma opony samochodowe z małych foczek? Czy mu to wolno mieć z małych foczek opony samochodowe? No tak, jeśli chce, to tak. Justin Bieber kopnął swoją babcię tak mocno, że trafiła do szpitala. Czy uważasz, że postąpił źle? Nie no, jeśli jest nastolatkiem, chłopcy przechodzą taką fazę. Pytają jakiegoś ojca. Co pan powiedział swojej córce, kiedy Justin Bieber spalił amerykańską flagę? No, mojej córce było bardzo przykro z tego powodu. Oczywiście żadne z tych wydarzeń się nie wydarzyło. To było bardzo przykro z tego powodu, no, ale jakoś to przeżyła, no, to jest jej widok. Bardzo fajny film, który pokazuje właśnie psychofaństwo. To znaczy to, że istnieje część fanek i fanów, którzy są w stanie każdą, nawet najbardziej absurdalną, straszną informację na temat swojego fana przyjąć i uznać, że nic się nie stało. I nie należy się tego wypierać. Istnieje takie zjawisko. Prawdę powiedziawszy, myślę, że gdyby wymyślono jakiegoś innego artystę i znaleziono jego głównie zaangażowane fanki czy fanów, odpowiedzi byłyby podobne. I to jest część tego zjawiska, ale to nie jest całość tego zjawiska. I problem polega na tym, że na zewnątrz wychodzą te elementy jako całość zjawiska, że tak wyglądają fanki, które są bezmyślne. Natomiast są zachowania, które są bardzo, bardzo pozytywne i pokazują, że ten sam entuzjazm, że to samo zaangażowanie, tą samą chęć zrobienia czegoś dla swojego idola można bardzo, bardzo dobrze przekuć. To jest akcja, tutaj ta akcja była związana z urodzinami Benedicta Cumberbatcha, kiedy zaproponowano fankom, żeby wpłacały na organizację zajmującą się leczeniem dzieci z nastolatków z rakiem i udało się zebrać bodajże 200 początkowo proponowanej sumy, 200%. Podobnie to Hiddleston's Have Heart było akcją, która wspierała jedną z akcji UNICEF-u, którego ambasadorem jest Tom Hiddleston. St. Jude's Children Hospital było związane z prezentem jeden z któregoś z aktorów w Supernatural, jak się, nie pamiętam któremu. Jak się rodziło dziecko, to ponieważ z góry wiedziano, że fani będą chcieli coś zrobić, to żeby nie posyłali prezentów, żeby nie nagabywali rodziców, zaproponowano, że jeśli chcą w jakiś sposób uczcić ten fakt, że ich ulubiony aktor się uznał, mogą przekazać to na szpital i rzeczywiście udało się sporą grupę fanów namówić. Natomiast Gish Richards jest związany z działaniami Mishy Collinsa z Supernatural, który jak wiemy ma i własną fundację zajmującą się różnego rodzaju działaniami charytatywnymi i wszystko to angażuje fanów, żeby robili coś dla innych. I są to nie tylko bardzo duże akcje, ale także akcje bardzo, bardzo pozytywne, trochę szalone. Była lista rzeczy, które należało zrobić, która zawierała naprawdę bardzo, bardzo dziwne zadania typu zrób sobie zdjęcie, jak mistrz trzymać się jako zakładnika. No i jednocześnie trwały wielkie zbiórki pieniędzy. I to pokazuje, że ten entuzjazm fanów, tą chęć zrobienia coś dla aktora, czy dla programu, można przełożyć na akcję charytatywną, akcję społeczną, którą naprawdę ludzie się przyłączą. Ostatni przykład to też pokazanie na to, że tą entuzjastyczną, kreatywną część możemy poświęcić nie tylko na rzeczy, które są charytatywne, ale na to, żeby się po prostu dobrze bawić. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli nie pamiętacie, to wam opowiem. W czasie promocji Avengersów Tom Hiddleston został zaproszony do MTV, gdzie udzielił wywiadu, jak to mu się grało Rockiego, a potem zostało mu jeszcze trochę czasu i nakręcił taki krótki, komediowy filmik, gdzie nagrywa się z prowadzącego wywiad i między innymi w jednym z segmentów tego filmiku pojawia się z doklejonymi wąsami. No i ten facet mówi, no Tom, przestań, wiem, że to ty. On mówi, jaki Tom, nie jestem Tom, że mam wąsy. I mówi, to jest moja duma Wendy. I głaszcze się po wąsach. O dziwo, Wendy jako wąsy Toma Hiddlestona doczepiane zrobił wielką karierę w internecie. Pojawiło się bardzo dużo grafik, filmików, obrazków, zdjęć. I powstał w pewnym momencie taki pomysł, żeby zrobić to, zebrać to wszystko w jedno miejsce. Zrobiono album, który zawierał te wszystkie różne fanarty i tego typu rzeczy i przesłano Tomowi Hiddlestonowi. Tom, jako że jest z natury raczej miłym człowiekiem, zareagował bardzo entuzjastycznie, a jednocześnie w jakiś sposób, żeby nagrodzić fanów za ich entuzjazm, okazało się, że w MTV zostało jeszcze trochę outtakes, takich odcinków z robienia tego programu, które wyemitowano w ramach podziękowań dla fanów. Niby nic. Słuchajcie, to wąs w dodatku do wywiadu. Ale słuchajcie, wszyscy się dobrze bawili, nikomu nie stała się krzywda. Jednocześnie zrobiono coś kreatywnego, aktor został poinformowany, że jego fani się dobrze bawią. Sami fani się dobrze bawili. Poziom entuzjazmu na świecie wzrósł. No, czego chcieli więcej? To zrobiliśmy. To jest na podstawie. Zwróćcie uwagę, że dokonałyśmy bardzo silnego rozdzielenia na fandom Rockiego i fandom Toma, bo nie są to te same dwa fandomy. Ja przyznam, że to nie ja robiłam ten zestaw, więc wszelkie uwagi niekoniecznie do mnie. Oczywiście, na pewno jest. Ja chciałabym tylko zwrócić Waszą uwagę. Pewnie należałoby to teraz poszerzyć na przykład do kolejną linijkę związaną z Hannibalem. Ale chciałabym wam tylko jakby wskazać, że w przypadku niektórych z tych aktorów możliwość bycia, jakby posiadanie fanek, tych fangek internetowych, czy tych związanych z zjawiskiem fangirlizmu, składa, że istnieją oni na dwóch różnych poziomach. Moim zdaniem najlepszym przykładem jest Mark Shepard. Jeśli pójdziecie i zapytacie kogokolwiek, kto nawet lubi filmy, czy wie, kim jest Mark Shepard? Jak mu powiecie, że to jest ten facet z Firefly, albo z Supernatural, albo z Doktora Who, albo ze Star Treka, bo się pojawił w jednym odcinku? To prawdopodobnie niewiele mu to powiem. Niemniej jednak wśród fanek, no, w internecie, no Mark Shepard, no to jest ktoś, no każdy wie, kto to jest Mark Shepard, prawda? Tak samo, i to jest bardzo ciekawe, to znaczy ta popularność jest bardzo nierówna. Bardzo wielu aktorów, którzy no, nie mają szansy na taką wielką popularność wśród jakby marketingową, tą wypromowaną naturalnymi drogami, znajduje bardzo dużą popularność w internecie. Ja osobiście uważam, a to jest moja osobista teoria, że tak naprawdę nie byłoby kariery Benedicta Cumberbatcha, gdyby nie internet. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, ja pragnę wam tylko przypomnieć, że to jest aktor, który nigdy nie zagrał pierwszoplanowej roli w dużym filmie hollywoodzkim. W Star Treku on mimo wszystko gra rolę drugoplanową. Jak kradnie film, to kradnie, ale nie gra roli pierwszoplanowej. A w tygodniu, w którym pojawił się Star Trek, był pierwszym aktorem na liście IMDb. To nie znaczy, że on zawsze tam będzie. Ale to znaczy, że zajął to aktor, który nie zagrał jeszcze, on dopiero ma, no dopiero wchodzą do kin, prawda? Wejdą do kin cztery filmy, w których będzie grał większe role, ale jeszcze nie zagrał. Moim zdaniem tutaj pokazuje to, że ten fandom internetowy, czy na przykład popularność Lokiego, no przecież ja wam przypominam, że to nie jest tak, że Avengersy są Lokiem. Ja wiem, że to się może tak wydaje. Ale nie, chodzi o nie.
Jak to?
No tak, no wiem, to jest często robiona pomyłka. Słuchajcie, pytanie na to, skąd wzięły się wianki? Odpowiedzi jest więcej niż jedna. Nie wiem, czy wiecie, że jedna z odpowiedzi prowadzi nas prosto do One Direction, które to podobno jeden z aktorów, jeden z piosenkarzy umieścił tweeta, mówiąc, że chciał być zawsze muzykiem rockowym i mieć kwiaty we włosach. W związku z tym dziewczęta zaczęły mu doklejać do jego zdjęć wianki. I w ten sposób przeszliśmy łagodnie do tego, że cała obsada Hannibala pojawiła się wianka. Nie wiem, czy śledziłyście, ostatnio pojawiło się, kręcą pierwszy odcinek drugiego sezonu i pojawiły się zdjęcia, w którym wianki ma tam Lawrence Fishburne, Matt Mikkelsen, pies, który grał Wilsona. Natomiast w tym roku na Comic-Conie pojawiło się taka bardzo fajne zjawisko, że aktorzy nawet jeśli nie pojawili się w wiankach, to na przykład jak Hugh Dancy został na jednym z wywiadów poproszony, czy by nie chciał wianka i on w ogóle... Tak, on się w ogóle nie zastanawiał, miał tylko wybrać kolor. Zresztą Brian Fuller na tym oficjalnym panelu poświęconym tym takim dużym panelu, bo to były takie mniejsze panele transmitowane przez internet, także pojawił się w bianku. I to pokazuje, że coraz bardziej twórcy są świadomi zarówno tego wewnętrznego języka, tych wewnętrznych punktów odniesienia, jak i tego, jak ważna jest to grupa. Zresztą to było bardzo ciekawe, w czasie tego samego wywiadu scenarzysta Hannibala, Brian Fuller, stała dziewczyna i powiedziała, że prowadzi na Twitterze konto bodajże poświęcone bokserkom Willa Grahama. Na co Brian Fuller powiedział: o, kolejne konto na Twitterze, które będę musiał obserwować. I to jest bardzo ciekawe, znaczy coraz częściej twórcy zdają sobie z tego sprawę. Nie wiem, czy wiecie, że oficjalny Tumblr NBC poświęcony Hannibalowi w pewnym momencie zorientował się, że obrazki z Hannibala podpisujemy Comic Sansem i zorientował się, że się dziwnie taguje, to znaczy rzadko taguje się Hannibal Show NBC, ale częściej omnomnom. twórcy tej strony dopasowali się jakby do konwencji, to znaczy zaczęły się pojawiać oficjalne obrazki wypuszczane przez nich do internetu, podpisane Comic Sansem i także otagowane tym językiem, jaki jest dopuszczalny w tagach na Tumblr. To wskazuje na to, że coraz częściej mamy do czynienia z taką interakcją, zresztą poza aktorami Supernatural czy aktorami z Hannibala, w jankach pojawili się na przykład między innymi aktorzy z Teen Wolfa. Bardzo ładnie wyglądali. To chciałam wam pokazać, ale się niestety nie uda, ponieważ mi zdjęłam. To chciałam wam pokazać filmik z Lokim, który przejął salę na... I to też jest ciekawe. Ja się spotkałam, zresztą po tej prelekcji na, ja nie wiem czy wiecie, no na Comic-Conie, na panelu, który miał zostać poświęcony drugiej części Thora, zanim się panel rozpoczął i pokazano... I pokazano trailer, pojawił się Loki, właśnie nie Tom Hiddleston, tylko Loki, i radośnie oświadczył, że jest, oświadczył przedstawicielom zebranym na sali, że on przejmuje kontrolę nad salą. Ha? No i namówił ich do tego, żeby kilka razy krzyknęli jego imię i ogólnie rzecz biorąc dobrze się bawił. Ja się potem spotkałam z taką opinią, że to było, że to jest przerażające, bo to takie psychofaństwo i że taka manipulacja tłumem. Natomiast wydaje mi się, że chyba każdy daje sobie sprawę, że to jest zabawa zarówno dla aktora, to strasznie żałuję, że nie mogę wam tego pokazać, ale już się przekonałam, że niestety osoba, która mi przysłała po prostu tą prezentację, czegoś chyba jakiegoś kodeku mi nie przysłała i te filmiki nie ruszają. Bo na pewno zabawa dla aktora, to jest bardzo śmieszne, jak się go obserwuje, razem wam to zobaczę, jak wyjdzie do domu, jak on stara się zostać w roli, a nie wybuchnąć śmiechem. Tak lekko, co psuje charakter. Natomiast słuchajcie, to jest bardzo fajne, dlatego że to jest pewien ukłon zrobiony w stosunku fanów. Nie tylko coraz częściej twórcy seriali zdają sobie sprawę, że ci fani istnieją, ale coraz częściej zdają sobie sprawę, że można się im odwdzięczyć i można się im odwdzięczyć w sposób bardzo pozytywny. I ponownie, nikt na tym nie traci. Jest więcej entuzjazmu, więcej radości, więcej takiego zadowolenia z życia. Co do zysku, zastanawiam się, znaczy oczywiście, bo to też jest taka kwestia, o czym się nie mówi, ale tak naprawdę najlepszym odbiorcą kultury popularnej, to jest badane, są kobiety. Ponieważ są najwierniejsze i najwięcej kupują związanego z serialem. Natomiast rzeczywiście wciąż jednak główna część marketingu jest oczywiście kierowana do takich umiarkowanych fanów i bardzo często jest taka potrzeba odcinania się od tego fangirlizmu. Powiedzenie, ja nie jestem fangirl, ja jestem fanką, ja nie jestem tą piszczącą dziewczyną. Ale prawda jest taka, że to tylko od nas zależy, naprawdę, jak spożytkujemy swoje entuzje. I ja na przykład się nie wstydzę powiedzieć, że jestem fangirl, bo spełniam wszelkie możliwe założenia fangirl. Może tylko, że tam ja nie mam potrzeby piszczenia, ale to nie zmienia faktu, że mam takie samo prawo do tego entuzjazmu, tej radości, do tego przejmowania się tym, jak każdy inny. Dlaczego mamy przyjąć, że przejmowanie się wynikiem meczu Polska-Czarnogóra jest powszechnie przyjęte jako coś, co może trafić na pierwszą stronę gazet, a fakt, że ja cierpię, dlatego że Batmana ma zagrać Ben Affleck, jest tematem marginalnym. Jeśli coś jest dla nas ważne, jeśli budzi nasz entuzjazm, jeśli budzi naszą radość, to nie powinniśmy się tego wstydzić. Jeśli coś daje nam szczęście, nie powinniśmy się tego wstydzić. Jeśli noszenie wianka na głowie czyni świat lepszym, no to wianki. Chcę wam powiedzieć, byłam na Polkonie w wianku każdego dnia. Wianek załatwił mi darmową jazdę taksówką, miejsce siedzące w tramwaju. I więcej komplementów niż zdobyłam przez całe moje życie. I autentycznie bardzo razy chodzi w wiankach. Naprawdę, ja jak zjadłam wianek po Polkonie, nie byłam gotowa na życie bez wianka. Dobrze, bardzo wam dziękuję. Radzę zajrzeć na mojego bloga oraz na tam Cydy i Kati. No, u Kati znajdziecie mnóstwo Supernaturala, a z kolei Cyd przecudownie hennuje i znajdziecie tam mnóstwo wspaniałych hen. Dziękuję bardzo. Ponieważ ja znam tą prezentację na pamięć, w związku z tym szybko mówiłam, zostało nam mnóstwo czasu na pytania, dyskusje, kwestie, problemy. Czy ktoś coś? To słuchajcie, nie możemy tak wcześniej wyjść. Słucham?
Jaki jest twój ulubiony fandom?
Nie, ja wam powiem szczerze, bo ja i to jest rzecz, którą ja zawsze mówię, że u mnie mody mijają bardzo szybko. Ja mogę jednego dnia kochać jeden serial, drugiego dnia drugi. Ale jeśli mamy mówić tak szczerze, to Ja jestem, moim fandomem jest kinematografia. Ja jestem w stanie wejść do księgarni, kupić 5 książek o kinematografii, niezależnie z którego roku, niezależnie o jakim aspekcie, usiąść, je wszystkie przeczytać na miejscu i czuć się absolutnie szczęśliwa. Ja jestem osobą, która dopracowała, tak podkierowała swoją karierę naukową, żeby móc siedzieć i czytać gazety o kinie z 20 lat. Więc to jest mój fandom. Ja po prostu, jak miałam 6 lat, to mnie zabrano do kina i tak już mi zostało. Natomiast jeśli chodzi o takie fandomy typu Doctor Who, Sherlock, problem polega na tym, że ja w jednym tygodniu nie jestem w stanie myśleć o niczym innym niż Doctor Who, a 2 tygodnie później jestem w stanie zrobić mech. ale jeśli chodzi o kino, to nigdy nie zrobiłam mech. Raz w życiu odmówiłam pójścia do kina. Czekałam na wyniki matury.
Oglądałaś jakieś seriale, które zupełnie ci nie spodobały? Próbowałaś, ale...
No, ale ja nie wiem, to jest stanę tak pod ścianą i powiem Supernatural i teraz... Znaczy, ja wiem, że Supernatural należy zacząć oglądać 4. sezonu i dopiero wtedy zaczyna się robić fajnie, a wcześniej niekoniecznie. To zdanie znam kilka razy, ale problem polega na tym, że... ja bardzo jestem ciekawa, co będzie dalej, ale te pierwsze odcinki, gdzie oni mają tego potwora tygodnia, to nie do końca. Znaczy, ja wiem, jak będę miała więcej czasu i nie będę miała doktoratu do napisania, to może się spróbuję wciągnąć. Natomiast zawsze daję szansę co najmniej na 5 odcinków, prawda? No bo ja uważam, że nie da się bardzo mało... No, w przypadku Sherlocka było tak, że 20 minut w Studying Pink wiedziałam, że jestem w fandomie, ale... Natomiast bardzo często bywa tak, że człowiek sobie mówi z góry, że coś mi się nie spodoba, a potem... Ja też miałam z Hannibalem, prawda? Jak ktoś mnie pytał, czy będę oglądała Hannibala, to mówiłam, nie, absolutnie, to nie jest dla mnie. Trochę mi przeszło. Ale tak, czasem... No, nie można być fanem wszystkiego, nie należy się tego wstydzić, prawda? No, wszyscy mamy różne gusty, no ale... ale mam wrażenie, że dam Supernaturalowi jeszcze jedną szansę. Może zacznę od 4. sezonu.
Problem polega na tym, że Supernatural został wymyślony na 5 sezonów, a po czym stwierdzili, że kurczę, to jest fajne, znaczy ludzie chcą to oglądać i
jest 9, tak.
To już ciężko jest to rozwiązać. Bo dla mnie to chyba tego, że są ci aktorzy. Po prostu nie wiemy, jak on się fajnie ma na scenie.
Ale to jest chyba ból wszystkich seriali. One wytrzymują max do 5-6 sezonu, a potem jest równiak powodów.
A słuchajcie, nie wiem czy wiecie, istniało kiedyś takie prawo dotyczące telenowel brazylijskich. Ja wiem, że to kretyńsko zabrzmi, że mogą mieć tylko 100 odcinków. Że 100 odcinków, bo ludzie się bardzo wciągali i było takie prawo, to wiecie, że mogą mieć 100 odcinków. I moja teoria jest taka, że każda historia, że ciekawa, zajmuje mniej więcej 100 odcinków. Albo trzeba coś drastycznie zmienić, jak w przypadku Doktora Who, który tak często się zmienia, że to są inne seriale, albo kończą się pomysły. I jak zaczyna się mówić, koło 5. sezonu serial spada, to wtedy najczęściej serial dochodzi do 100 odcinków. Po prostu bardzo trudno jest opowiedzieć historię, która by napędziła więcej, chyba że należy kompletnie zmienić otoczenie, temat czy bohaterów.
Mi się podoba Supernatural właśnie z tego względu, że on potrafi w bardzo fajny sposób śmiać sam z siebie. Nie wiem, czy wiesz, że jest na przykład taki odcinek, gdzie bohaterowie tak naprawdę zostają przeniesieni i grają siebie jako aktorów, którzy po prostu trafiają gdzieś.
Tak, wiem. Zdaję sobie sprawę z tego. No bo jakby to jest to meta w Supernatural, co niektórzy mówią, prawda, że to jest ta autoreferencyjność, czy fakt, że jest odcinek, w którym bohaterka nazywa się Amelia Pond. To znaczy tak, no to jest siła napędowa, zresztą od samego początku, z tego co ja wiem, taki był plan, żeby ten serial miał bardzo istotny ten komponent, prawda, takiego funkcjonowania. I to jest zresztą bardzo fajne, no bo ewidentnie Supernatural jest obecnie serialem kierowanym do osób, które dobrze orientują się w kulturze popularnej. To znaczy jakby ktoś tam wszedł z zewnątrz, to nie zrozumiałby wszystkich nawiązek. Czy jeszcze ktoś? Przepraszam Was bardzo, ale po prostu jak się znam prezentację, to się mówi szybciej. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Uwagi? Kwestie? Dobrze, to nie będę Was trzymać. Możemy się rozejść.